Jest to fragment pisma, który występuje we wszystkich, w trzech Ewangeliach, powiedzmy tak sobie, w Ewangelii Mateusza, Marka i Łukasza. Fragment nasz mówi o dwóch historiach. Jest tam przedstawiona historia córki Jaira, ale także w środek tej historii, jakby znikąd, pojawia się kobieta. Kobieta z ogromną dolegliwością, która szuka uzdrowienia. I chciałbym, abyśmy dzisiaj właśnie zwrócili uwagę na tą kobietę. Jednakże zanim do tego przystąpimy, chciałbym was zapytać o taką rzecz. Lubię was pytać o różne rzeczy. Już zauważyliście. Jak zdefiniowalibyście cud? Czym jest cud? Tak, czyli coś niemożliwego. Dzieje się coś ponad normalny stan rzeczy. A z czym jest cud związany? Kto stoi za cudem? Zawsze stoi Bóg, prawda? Czyli, że możemlibyśmy ustalić, że cud jest to specjalna działalność Boga, która wykracza ponad ustalony stan rzeczy. Biblia jest ciekawą księgą. W niej zawiera się wiele opowieści i wiele zdarzeń, wiele cudów, za którymi stał Bóg. Jednakże cuda te nie działy się bez przypadku. Bóg je czynił z jakiegoś powodu. Między innymi, aby wskazać nam, albo ludziom, którzy żyli w tamtych czasach, na duchową prawdę, która była zawarta w ich kontekście lub w ich znaczeniu. W Piśmie Świętym także zauważylibyśmy ciekawą rzecz, że cuda nie występują w takim samym natężeniu przez całą Biblię. Po prostu Biblia nie jest cudem za cudem, cudem za cudem, cudem za cudem. Obserwujemy, że w Biblii raczej dzieje się coś innego, że w pewnych momentach, kiedy Bóg ma coś ważnego do powiedzenia, cuda nasilają się. Tak jak było za czasów Mojżesza, na przykład kiedy Bóg wyrwał Izraela z ziemi egipskiej. Czytamy o 12 plagach, czytamy o cudach na pustyni, o cudzie, kiedy przeszli przez Morze Czerwone, a także kiedy wchodzili do ziemi obiecanej. Był to jeden okres. Kolejny czas występował w czasach proroków, na przykład Eliasz i Elizeusz. Pamiętamy, część historii na pewno nam świta w głowie, kiedy Elizeusz czynił wspaniałe cuda. Później Bóg przez jakiś czas jakby milczał i dochodzimy do największego natłoku cudów w historii świata. Czy wiecie, kiedy to było? Dokładnie. Narodzenie i życie Jezusa Chrystusa. I to oznaczało, że Bóg przez Jezusa Chrystusa ma coś ważnego nam do powiedzenia. Także, ale cuda na coś wskazywały. Jeżeli patrzymy, kiedyś miałem z tym ogromne problemy. Jak rozumieć cuda? I kiedyś jeden pastor w Anglii podał wspaniały przykład. Jak na nie patrzeć? Powiedział, Artur, spójrz na znaki drogowe. Kiedy jedziesz po prostu ulicą i zauważasz znak, na przykład Warszawa 20 km w tą stronę. Cuda działają w dokładnie taki sam sposób. Kiedy Bóg coś czyni, On wskazuje na coś albo wskazuje na kogoś. I mam takich 5 kryteriów, na co one wskazują w życiu Jezusa Chrystusa. Przede wszystkim, po pierwsze, wskazywały na to, kim Jezus Chrystus jest. Wskazywały na to, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym i jest Mesjaszem. Ewangelia Mateusza na przykład czyni ogromne, podkreśla to w ogromnym stopniu, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem. Ewangelia Marka, że Jezus Chrystus jest Synem Boga. Po drugie, wskazywały na to, jak wygląda Królestwo Niebieskie. Kiedy Jezus dokonywał cudów, na przykład dokonywał uzdrowień ludzi, kiedy zabierał cierpienia, kiedy wyganiał demony, pokazywał, że Królestwo Niebieskie ich nie zawiera tych rzeczy, że ludzie, którzy tam się znajdą, będą żyli bez tych rzeczy. Wskazywały także cuda, wskazywały także na potęgę Boga, na Jego chwałę. Zawsze za cudami, nawet gdy były czynione przez Jezusa, za cudami zawsze stał Bóg. I ludzie, którzy obserwowali cuda, zawsze chwalili Boga, bo wiedzieli, że to pochodzi od Niego. Po czwarte, cuda wskazywały także na nasz duchowy stan albo duchowy stan świata. Wskazywały na jego zepsucie. Wskazywały na to, że świat nie jest doskonały, a przede wszystkim, że świat potrzebuje ratunku. Ale ostatnim ich przeznaczeniem w życiu Chrystusa było wskazanie na jego misję. Cuda pokazywały także na to, dlaczego Chrystus przyszedł. Także dzisiejszy cud, który mamy na myśli na temat tej kobiety, niesie ze sobą głębsze przesłanie, niż by się wydawało. Bo pomyślmy, drodzy, jak byśmy mogli skrócić ten fragment po prostu do trzech krótkich zdań. Kobieta potrzebowała uleczenia. Przyszła do Jezusa i została uleczona. To jest najkrótsze wyrażenie, w jakim można by chyba przedstawić tę historię. Jednakże to tylko powierzchowna ocena. U Boga nie ma przypadków i szczegóły tej historii wskażą nam na o wiele większą prawdę, niż moglibyśmy przypuszczać. To, co się działo, nie było przypadkiem. Także przeczytajmy jeszcze raz wersety 25 i 26 o tej kobiecie. A niewiasta, która od 12 lat miała krwotok i dużo ucierpiała od wielu lekarzy i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło. Przeciwnie, raczej jej się pogorszyło. Tutaj się zatrzymam. Troszeczkę brzmi to jak wyjęte z kontekstu. Jednakże przedstawia sytuację tej kobiety, która była tam. Czytamy, że ta kobieta cierpiała na nieustający krwotok i że sytuacja ta trwała przez ile lat? 12. Nie mamy zbyt wielu wskazówek, co prawda, aby określić, czym dokładnie była ta choroba. Jednakże jej skutki ciągłego ubytku krwi mogą być nam znane. Do czego prowadzi właśnie taki ubytek krwi? Na pewno do osłabienia organizmu. Organizm potrzebuje cały czas uzupełniać zapasy krwi. Na pewno osoba ta staje się bardziej podatna na choroby. Na pewno ta osoba cierpi nie tylko fizycznie, ale także mentalnie z powodu tego, że nie jest w stanie nic zrobić, aby się uleczyć. Jednakże to nie jest koniec jej cierpień, ponieważ dodatkowych bólu w tej kobiecie dodawało także prawo mojżeszowe. Nie zrozumcie mnie źle, prawo mojżeszowe wskazywało na coś dobrego, ażeby chronić ludzi przed osobami chorymi. Jednakże ta osoba jako chora osoba doznawała z tego powodu cierpień. Prawo mojżeszowe zabraniało jej bowiem uczestniczenia w życiu publicznym i religijnym Izraela jako narodu wybranego. Była ona uznana w świetle prawa za osobę nieczystą. Nie czytajmy brudną, nie z tym się to wiązało, ale za nieczystą. Była taką osobą, która nie mogła przebywać wśród swoich rodaków. Dotknięcie jej przez kogokolwiek w świetle prawa mojżeszowego oznaczało, że osoba, która ją dotknęła, przyjmowała jej chorobę fizyczną, w sensie duchowym. I taka osoba, która to przejęła, także stawała się nieczystą. Musiała poddać się szczegółowemu prawu oczyszczenia, żeby znowu móc wrócić do społeczności Izraela. I musiała zostać także obmyta w specjalny sposób. Prawo to jednak nie zostało ustalone, żeby dodać ludziom cierpień, ale żeby ochronić Izrael przed chorobami, które ta choroba tej kobiety mogła wywołać. A więc co możemy powiedzieć o tej kobiecie? Że ta choroba zniszczyła więc nie tylko jej zdrowie, ale także jej życie religijne oraz społeczne. Co wy byście zrobili na jej miejscu? Jakbyście doświadczyli takiej choroby? Jakbyście nie mogli się spotykać regularnie z waszą rodziną? Nie mogli nawet pójść do świątyni, nie mogli nawet chwalić Boga? Co byście próbowali zrobić w tej sytuacji? Na pewno szukać ratunku. No i czytamy, że ta kobieta wydała wszystko, co miała. Mowa tutaj o majątku, który posiadała na lekarzy oraz uzdrowicieli. Jednakże po wielu zabiegach, po wielu latach zabiegów, czytamy, że nie byli oni w stanie jej pomóc. Działo się nawet coś o wiele gorszego. Zabiegi dokonywane przez tych lekarzy przynosiły odwrotny skutek. Zamiast jej ulżyć w cierpieniu, zabiegi te sprawiały, że jeszcze ta kobieta mocniej cierpiała. Gdy więc w naszych tych dwóch wersetach, gdy w naszej historii odnajdujemy tą kobietę, jest już ona osobą, która straciła cały swój majątek. Była osobą cierpiącą, odizolowaną od ludzi i życia religijnego. Straciła wszystko w walce z tą chorobą. I wydawało się, że nie było już dla niej żadnej nadziei, ponieważ ta choroba w ostateczności prowadziłaby ją do śmierci. Widać, że tak, że coś w jej życiu było, że się nie poddawała. Tak. Tak, ale do tego dojdziemy za chwilę. Słuszna uwaga, dziękuję. Jest szerszy obraz, prawda? Zwróćmy uwagę, jest obraz kobiety przedstawiony jako osoby cierpiącej. Jednakże możemy także zobaczyć większy obraz tej sytuacji. Sytuacja tej niewiasty wskazuje na problem dotyczący całej ludzkości. Na chorobę, która zaatakowała nasze życia. Czy wiecie, jak ona się nazywa? Grzech. Dokładnie. Grzech jest rakiem. Jest jak rak. Wszedł w życie ludzkie za czasów Adama i Ewy i od tamtego czasu rozszerza się i się pogarsza w życiu ludzi. Grzech jest buntem przeciwko Bogu i przeciwko Jego prawu. Jest, innymi słowy, wyrzuceniem Boga z naszego życia. Powiedzeniem Mu, że my chcemy żyć po swojemu i nie chcemy się poddać Jego wpływowi. I zauważmy, choroba w życiu tej kobiety rozwijała się przez lata. Tak samo grzech. Rodzimy się z grzechem i on rozwija się w nas i powoduje w życiu wiele cierpienia. Niektóre grzechy, jak możemy zauważyć, na przykład grzech alkoholizmu, powoduje cierpienie osoby, która pije, ale także sprawia, że grzech ten przenosi się i dotyka jej rodziny. Ktoś, kto miał taką rodzinę, na pewno wie więcej i doświadczył więcej niż ja na ten temat. Są grzechy, które gdy urosną, powodują wiele zniszczenia w życiu człowieka. W przyszłości zaś, jeżeli idzie o grzech, grzech się nie kończy wraz z naszą śmiercią. Grzech pozostaje przytwierdzony do naszej duszy, ponieważ grzech nie jest chorobą tylko ciała. Grzech jest chorobą duszy. I w Biblii mamy do czynienia z wieloma ostrzeżeniami mówiących o Bożym sądzie, że w przyszłości staniemy przed Bogiem. I jeżeli Bóg zobaczy w naszym życiu grzech, zapadnie tylko jeden wyrok. Winny, co się wiąże z wiecznym oddaleniem od Jego oblicza i cierpień. Chrystus wielokrotnie przed tym ostrzegał. Co więc możemy zrobić w takiej sytuacji? Nie można grzechu usunąć przez swoje własne zabiegi, postanowienie zmiany na przykład. Kolejną sprawą jest to, że udajemy się do przywódców religijnych, do różnych wyznań, do różnych lekarzy i próbujemy sobie jakoś z tym poradzić, jakoś usunąć go. Jednakże ci lekarze, przywódcy religijni, nie są w stanie go usunąć. Wiecie dlaczego? Ponieważ sami mają problem z grzechem. Każdy człowiek rodzi się z grzechem. Jak Pismo wskazuje, nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie ma ani jednego, kto by szukał Boga. To, co możesz zrobić, to poprawić swoje życie, ale grzechu się nie pozbędziesz z niego całkowicie. Twoje sumienie przypomni cię o tym wiele razy i wytknie palcem. Tak jak moi znajomi, w Anglii spotkałem kilku Polaków, których z rodziny wiele osób szło do różnych zakonów, szukając przebaczenia grzechu. Ci ludzie szukali zmiany. Jednakże gdy miałem okazję rozmawiać z jedną z tych osób, powiedział mi taką rzecz, że on zauważył w swoim życiu jeden szczególny grzech. Jednakże kiedy się modlił, kiedy czytał, kiedy starał się go zmienić, zauważył, że walka się poszerza. Pojawiały się kolejne grzechy, o których nie miał pojęcia. Także z jednego grzechu zauważa 10. Kiedy walczy z 10, pojawia się 100. Powiedział, to jest walka nie do wygrania. Nie da się go pokonać. Problem grzechu musi być więc rozwiązany w inny sposób. Lecz jaki? O tym będziemy czytać dalej. Wersety od 27 do 29 dadzą nam pewną podpowiedź. Czytamy o tej kobiecie. Gdy usłyszała wieści o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła szaty Jego, bo mówiła, jeśli się dotknę choćby szaty Jego, będę uzdrowiona. I zaraz ustał jej krwotok i poczuła na ciele, że jest uleczona z dolegliwości swojej. Ta kobieta po tych 12 latach usłyszała pewną wieść. Usłyszała wieść o Jezusie Chrystusie, że jest blisko. Albo nawet jest w jej mieście. I ludzie, jak czytamy, w tym czasie mówili wiele na temat Jezusa. Jedni mówili, że jest prorokiem. Czyli kimś, kto przemawia w imieniu Bożym. Przez kogo Bóg przemawia. Inni mówili, że jest cudotwórcą. I rzeczywiście, Jezus dokonywał wielu cudów, wspaniałych. Że uzdrawia ludzi z wielu ich chorób. Jan napisał pod koniec swojej Ewangelii, że gdyby spisano wszystkie dzieła, których dokonał Chrystus, w ówczesnym świecie zabrakłoby najprawdopodobniej książek, żeby je spisać. Tak wiele rzeczy i cudów czynił Chrystus. Inni mówili z kolei, że On musi być Mesjaszem. No, skoro czyni tyle cudów, skoro tak przemawia, nie ma innego wyjścia, jak tylko to, że jest tym, który został obiecany przez Boga. Inni nie uznawali go jako Mesjasza i mówili, że jest po prostu wspaniałym nauczycielem, że sposób, w jaki przemawia, jest po prostu cudowny, ale to wszystko. Inni zaś, jak Piotr, wyznali, że Jezus jest Synem Boga. I wiele innych rzeczy mówiono o Chrystusie. Co jest jednak ważne dla tej kobiety? Ważne jest jednak to, że ten Jezus był w stanie ją uzdrowić i że ten Jezus był blisko jej miejsca zamieszkania. Zauważmy, że straciła ona już wszystko w walce z tą chorobą i czekała na nią tylko śmierć, chyba że Jezus rzeczywiście mógłby ją uzdrowić. Jak byście się zachowali na jej miejscu? Słyszycie wieść, że jest człowiek, który może was uzdrowić. Straciliście wszystko w walce z tą chorobą. Człowiek by poszedł i zobaczył. Jezus był jej jedyną nadzieją na ratunek. Ale było w sercu tej kobiety jeszcze coś więcej, o czym czytamy. Powiedziała ona w swoim sercu, jeżeli się choćby dotknę szaty Jego, będę uzdrowiona. Ona nie tylko miała po prostu nadzieję w naszym zrozumieniu, ona była pewna, ona wierzyła, że nawet dotknięcie Jego szaty byłoby wystarczające, aby ją uleczyć. Z drugiej jednak strony czytamy, że nie chciała robić tego otwarcie. Dlaczego? Aby inni widzieli. Była przecież uważana za swoje społeczeństwo w Izraelu. Ona była uznana za nieczystą. I spotkanie jej w miejscu publicznym wywołałoby oburzenie oraz złość innych. Wyobraźcie sobie, jeżeli ona dotknęłaby kogokolwiek innego, a tutaj za Chrystusem podążał tłum, to ludzie mieliby wszelki powód, żeby być wściekłymi na nią. Dlatego ona się bała tłumu. Postanowiła więc zrobić to po kryjomu. Wmieszała się w tłum i dotknęła szaty Jezusa. I co się stało w tym momencie? W tym momencie, czytamy, została uzdrowiona. Po raz pierwszy od 12 lat jest zdrowa. Jakaż radość musiała przepłynąć przez jej serce. W końcu po tych 12 latach choroba, która miała spowodować jej śmierć, odeszła. Zniknęła. Nie było jej. Była zdrowa. Nie mogę opisać tego uczucia, które ona musiała czuć po prostu. Jaka ulga musiała przepłynąć. ale musiała być w niebo wzięta. Teraz pozostało tylko jedno. Wydostać się z tłumu, nim ktokolwiek zauważy, co się stało. A teraz przejdźmy do szerszego obrazu tej sytuacji. Zobaczyliśmy, co się stało. Jezus czynił, czytaliśmy, wspaniałe cuda, które zmieniały ludzkie życie. Jednakże nie one były głównym powodem, dla którego Chrystus przyszedł na świat. Czytamy na przykład w Ewangelii Mateusza w 1 rozdziale, 21 wersecie, gdy anioł przemówił do Józefa na temat dziecięcia, które było w łonie Marii. Powiedział Józefowi, a urodzi ci syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. Misją Jezusa więc, jak przepowiedział to anioł, było uratowanie ludzi od ich grzechów, od tej poważniejszej choroby ciała i ducha, z którą miał się zmagać. Jezus sam to powiedział, że nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Innymi słowy, aby był uratowany. Główną misją Jezusa Chrystusa nie było czynienie cudów. To był tylko znak. Ale uratowanie nas od naszych grzechów, od naszych win, jakie mamy przed Bogiem. Jak tego dokonał? Później czytamy, każda Ewangelia się tym kończy. Dokonał tego na krzyżu Golgoty, kiedy na krzyżu zajął nasze miejsce. Umarł, przyjąwszy Boży wyrok za nas, w nasze miejsce. Pismo Święte także obiecuje, że każdy, kto w Niego wierzy, nie zginie, ale będzie miał życie wieczne. Dokładnie. A więc tak, jest tak jak z tą kobietą. Ona przyszła do Chrystusa, przyniosła swoje życie do Niego. On był jej jedyną nadzieją. Tak samo Pismo zachęca nas, abyśmy przyszli do Jezusa w naszych modlitwach, z naszymi sercami, z naszymi grzechami i poprosili Go o przebaczenie. A On obiecuje, że On nas oczyści z naszych win i więcej. Zmieni nasze życie na zawsze. Historia tej kobiety jednakże nie kończy się tutaj. Kobiecie tej nie udało się zbiec z miejsca zbrodni albo z tego zdarzenia, nie będąc zauważoną. Czytamy, że Jezus czując, że moc z Niego upłynęła, zawołał do tłumu, kto się mnie dotknął? On poczuł, że Bóg zadziałał przez Niego. Było to ciekawe, ponieważ wielu ludzi dotykało się Jego, jak to uczniowie zauważyli. Wielu ludzi musiało o Niego się ocierać, wielu ludzi musiało Go dotykać i chciało Go poznać. Jednakże Bóg uzdrowił tylko tą kobietę. I w tym czasie Jezus poczuł, że z Niego wyszła ta moc Boża, moc, która uzdrowiła tą kobietę. I chciał widzieć, kto został uzdrowiony. A więc co zrobił? Zawołał i szukał tej kobiety. I w momencie, kiedy zobaczył tę kobietę, czytamy, że ona wyznała wszystko, co uczyniła, wszystko, dlaczego to uczyniła i co zrobiła. Co nam wskazuje, że przychodząc do Jezusa i otrzymawszy przebaczenie grzechów, nie możemy pozostać anonimowi. Jezus chciał, aby ta kobieta wyraźnie powiedziała ludziom, dlaczego, co się w jej życiu stało. Także Jezus chce, aby ci, którzy uwierzyli w Jego dzieło, opowiedzieli innym, jak zmienił nasze życia. Aby także i oni mogli przyjść i zostać przez Niego zbawieni. I jest kwestia życia, które ta kobieta prowadziła później. Jezus jej powiedział w wersecie 34. Córko, wiara Twoja uzdrowiła Cię. Idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości swojej. Możemy sobie wyobrazić, że od tego momentu całe życie tej kobiety było już inne. Była zdrowa, mogła w końcu spotkać się ze znajomymi i rodziną, pójść do świątyni i chwalić Boga. Pierwszy raz od 12 lat, z czystym sumieniem, nie przeszkadzając nikomu, wiedząc, że jest czysta i została uleczona przez Boga. Dokonał się cud w jej życiu. Odzyskała pokój w jej sercu, jak to Chrystus wskazuje, które utraciła 12 lat wcześniej. Jej życie odzyskało swój blask. Tak samo jest z każdym, kto przyjdzie do Chrystusa. Jest to ten większy obraz. Po przebaczenie swoich grzechów. Pismo obiecuje, że jeżeli to zrobisz, odnajdziesz przebaczenie. Co więcej, Pismo Święte obiecuje ci, że nie tylko zostaniesz uzdrowiony ze swoich grzechów, z winy, ale że odziedziczysz nowe życie. Życie, które będzie pragnęło tego, co dobre. Pragnęło społeczności z Bogiem i kochało Go. To jest właśnie to, w jaki sposób działa Ewangelia. Chciałbym was zapytać o... To będzie otwarte pytanie. Co sprawiło, że kobieta ta była uzdrowiona? Czy była to szata Jezusa, która tego dokonała?
Wiara. Wierzyła,
Dokładnie, to była wiara.
Tak. I ona to jedyną nadzieją, która była powiedziała, że jeżeli to nie dojdzie do Jezusa, to już koniec, nie ma innej drogi. Tak?
Dokładnie. Przyszła z wiarą. Ale widzicie, ale w jej życiu też była pewna izraelska naleciałość, bo mówiła w swoim sercu, że choćbym się dotknęła szaty Jego, to będę uzdrowiona. I Żydzi mieli właśnie, Izrael, innymi słowy, miał to do siebie, że przykładali dużą uwagę do przedmiotów, zamiast do obiektu wiary, jakby można to nazwać. I w naszym, no niestety, w naszym dzisiejszym polskim społeczeństwie popularne jest przywiązanie dużych wartości do świętych relikwii, obrazów i posągów. Prawda? Wielu wierzy, że te rzeczy przybliżą ich do Boga lub że posiadają one cudowne moce. Jak czytam często o na przykład całunie turyńskim, wielu ludzi pisze, że dałoby sobie rękę uciąć, że choćby mogli go dotknąć. Nie wiadomo po co, ale ludzie właśnie to czynią. A zobaczmy, że tak jak Anetka powiedziała, że tutaj wszystko zależało nie od przedmiotu, nie od szaty, którą Jezus nosił, tylko Jezus powiedział, córko, wiara twoja cię uzdrowiła. Była to wiara, która sprawiła różnicę, nie przedmiot. Na co więc wskazywał ten cud? To chyba jest najważniejsze pytanie, na które musimy sobie odpowiedzieć. W tym cudzie zawarta jest wiadomość Ewangelii, czyli dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, że grzeszny człowiek może być uratowany przez wiarę w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, w Jego dzieło. Chciałbym cię zapytać dzisiaj, czy wierzysz w to? Czy wierzysz, że Chrystus jest jedyną drogą, jedyną nadzieją, Synem Bożym, który przyszedł, by to uczynić? Jeżeli tak, to chcę cię zachęcić, abyś przyszedł do Chrystusa ze swoim życiem, ze swoim grzechem, nieważne jak brudne ono jest, nieważne jak zanieczyszczone. Chrystus obiecuje, że On cię wyleczy. To jest ta wiara, która zbawia. On nie tylko ci przebaczy, ale także wskaże ci nową drogę życia. Bóg obiecał dać nowe serce. Serce, które będzie żywe, które będzie kochało Go. Tak jak w życiu tej kobiety odzyskała sens życia. Lekcja dla tych, którzy są już chrześcijanami. Bardzo ważna w życiu, a niestety często niedoceniana. Nie ukrywaj swojej wiary przed innymi ludźmi, ale powiedz otwarcie, jak Chrystus zmienił twoje życie. To jest takie ważne. Zobaczcie, że Chrystus mógł puścić tę kobietę, ale On chciał, żeby ona powiedziała innym, co się stało. Tak samo Chrystus wzywa nas, których życia zmienił, abyśmy powiedzieli i naszym rodzinom, i naszym znajomym, i jeżeli Bóg nas powoła dalej do misji, ażeby świadczyć o Nim, że Chrystus może zmienić także ich życia. Amen.